Gość Radia Merkury.
Zbliża się rocznica Chopinowska. Właściwie jaka ona jest, do końca nie wiemy. 22 lutego, 1 marca, ciągle to wszystko jest niewyjaśnione, ale jedno jest pewne, że w tym roku nie urodzin, lecz mamy 165. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. I może to taki impuls do spotkania ze znanym państwu panem Henrykiem Nowaczykiem. Dobry wieczór, panie Henryku.
No, dobry wieczór. Dobry wieczór.
Pan był naszym przewodnikiem, gdy przygotowywaliśmy z Robertem Miżyńskim audycje chopinowskie. A teraz powodem naszego spotkania jest książka, która ukazała się nakładem Instytutu Fryderyka Chopina. Pan, panie Henryku, był znany z tego, że liczył pan, ile razy ten dyliżans zatrzymał się w Polsce, ile razy się nie zatrzymał, którym mógł pojechać Chopin, którym nie mógł pojechać Chopin. I te wszystkie pana felietony, artykuły złożyły się na właśnie książkę Chopin w podróży.
Właściwie to z inicjatywą książkowego wydania wybranych moich artykułów to wystąpił Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. Wybrano 82 artykuły spośród 160, jakie w życiu napisałem na tematy chopinowskie. Powierzono redakcję panu Mysłakowskiemu, znakomitemu genealogowi, i w efekcie powstała książka o dość sporej objętości, bo liczy 880 stron. Jest oczywiście opatrzona indeksami, przypisami, a we wprowadzeniu pan Mysłakowski napisał na temat kształtu tej książki. Rzeczywiście, tytuł nawiązuje do artykułów, które pisałem na temat podróży Chopina, gdyż udało mi się dotrzeć do źródłowych materiałów pocztowych, takich jak ówczesne rozkłady jazdy dyliżansów, spisy traktów, spisy wszystkich stacji pocztowych, na których wymieniano zaprzęgi konne i pocztylionów. I dotarłem również do szeregu innych interesujących materiałów, które pozwoliły opisać podróże Chopina z dokładnością do ćwierci mili pocztowej i pół godziny.
Również musiał pan przy tej okazji obalić pewne tezy, pewne legendy.
Chopin, wracając z Berlina do Poznania, nie mógł przejeżdżać przez Sulechów. Trasa dyliżansu kursującego między Berlinem a Poznaniem i vice versa wcale przez tę miejscowość nie przebiegała.
I jeszcze wiele było takich mitów do obalenia?
Były inne, ale tutaj nie chciałbym się na ten temat rozwodzić. W książce na przykład nie ma artykułów dotyczących sprawy rzekomego koncertu Chopina u księcia Radziwiłła w Poznaniu. W dalszym ciągu czekam na jakieś polemiki, na jakieś nowe źródłowe wskazówki. Jest jednak dla mnie pewne, że Chopin nie mógł grać w Poznaniu w Pałacu Namiestnikowskim, gdyż cała rodzina księcia Antoniego przebywała wówczas w swojej górskiej posiadłości w Ciszycy koło Kowar.
No ale czasem legendy się utrzymuje dlatego, żeby trwały. Tak to jest z legendami.
Legenda jest piękna i czasem przykro, gdy odtworzenie faktycznych realiów, w jakich jakiś epizod z życia Fryderyka Chopina przebiegał, czasem jest przykre, że taką legendę niweluje, daje jej właśnie wymiar tylko legendy.
Thank you. Czy zajmował się pan tylko Chopinem w podróży w Polsce, czy dotyczy to także jego późniejszych losów?
Oczywiście. Na przykład udało mi się zdobyć materiały dotyczące angielskich kolei parowych. Chopin odbywał podróże również do Szkocji pociągiem. Są też rozkłady jazdy, są trasy. To wszystko opisałem. Jest to również w książce.
A warunki podróżowania nie były łatwe?
Nie były łatwe. To nie tak jak dzisiaj, że wsiadamy powiedzmy do pociągu i jedziemy nie myśląc o podróży. Podróże były dosyć uciążliwe, dlatego materiały pocztowe zarządzenia dyrekcji Poczt Królestwa Polskiego dokładnie określały, ile minut na przeprzęg, ile minut na śniadanie i w jakiej miejscowości, jak długo trwała przerwa obiadowa i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że nie zatrzymywano się na noc. Podróżni mieli specjalne wałki pod głowę i mogli w nocy, jadąc w nocy, po prostu się zdrzemnąć. Nawiasem mówiąc, Chopin zgubił raz taki wałek i wspomina o tym w liście do swojego przyjaciela.
A chciał pan coś powiedzieć o listach Chopina?
To jest bardzo interesujące zagadnienie. Otóż wiele osób pisywało listy do Chopina. Ich treść znał tylko Chopin. Listy te zaginęły, nigdy nie były publikowane i właściwie przepadły bez wieści. Częściowo można się dowiedzieć, o czym do Chopina pisano. Mianowicie w listach Chopina, gdy odpisywał swoim korespondentom, często mamy takie stwierdzenia. Piszesz mi, że donosisz, napisałeś o tym i owym. Jednak najczęściej są to takie zdawkowe jakieś zdania, że nie wiadomo, o co chodzi. Dam taki jeden przykład. Chopin, pisząc do Fontany, który opiekował się jego paryskim mieszkaniem, gdy kompozytor przebywał w Noaun, pisze mniej więcej tak. Co mi o Polsce piszesz, są, wydaje mi się, zabawne. Daj Boże, ale mi się nie wydaje. O czym Fontana mógł napisać do Chopina, że wydało mu się to zabawne, że jednocześnie westchnął, o Boże, oby się jednak to spełniło, a w końcu jednak stwierdził, że jest to niemożliwe. Jeżeli popatrzeć na datę tego listu, to wówczas wśród emigracji w Paryżu krążyły już wieści o proroctwach Andrzeja Topiańskiego, który twierdził, że losy Polski są już zadecydowane w niebie, że w tej chwili rozpoczyna się ich realizacja na ziemi, że Polska w krótkim czasie będzie już wolna i emigranci mają się przygotowywać do powrotu do ojczyzny. Takie pogłoski chodziły wśród emigracji, co więcej, bardzo wielu w nie wierzyło. Mickiewicz stanął na czele sprawy koła, sprawy Bożej i tak dalej. A więc po prostu to tajemnicze zdanie z listu Chopina wskazuje, że Fontana opisał mu, jakie prorocze wieści krążą wśród emigracji z powodu wystąpień mistyka Andrzeja Topiańskiego. Thank you.
Panie Henryku, pana książka ma o tyle wielki walor, że jest bardzo solidnie udokumentowana. Cieszy fakt, że docenił to Instytut Fryderyka Chopina, ale docenił to również program Pierwszy Polskiego Radia, bo można było posłuchać fragmentów tej książki.
Tak, pan Krzysztof Gorszczyła w świetnej interpretacji przez 10 dni czytał fragmenty moich tekstów. Bardzo mi się jego interpretacja podobała. Sądzę, że wielu moich znajomych, którzy do mnie na ten temat dzwonili albo napisali, również było z tego zadowolonych.
Myślę, że należy poszukać na stronach Polskiego Radia. Z pewnością będzie można odsłuchać tę książkę.
Tak, na stronie Jedynki Polskiego Radia zarejestrowano wszystkie z 10 odcinków, które pan Gorszczyła czytał i można to łatwo znaleźć właśnie w internecie.
Te poszukiwania chopinowskie to prawie cała pana życiowa pasja. Czy czuje się pan usatysfakcjonowany, że nie tylko Wielkopolska, która zawsze pana doceniała jako dokumentalistę, ale również Instytut Chopinowski docenił pana wieloletnie starania?
Tak, bardzo mnie to cieszy, sprawiło mi to wielką satysfakcję. No, może trochę za daleko poszła pewna pani redaktor, która napisała w swoim piśmie, że jest to dzieło mojego życia. Ale coś w tym jest i rzeczywiście artykuły zostały wybrane spośród tych, które publikowałem na przestrzeni prawie 20 lat, głównie w ruchu muzycznym, niekiedy w książkach programowych Festiwalu Chopin w Barwach Jesieni w Antoninie, w innych pismach również. Bardzo się z tego cieszę. Jest to dla mnie naprawdę satysfakcjonujące.
No tak, bo dzisiaj jest pan mieszkańcem Poznania, ale był pan mieszkańcem południowej Wielkopolski i pewnie od Antonina i od tych wszystkich spotkań chopinowskich to wszystko się zaczęło.
Tak, właśnie od Antonina, gdzie miałem okazję z żoną bywać na koncertach festiwalowych. Antonin kocham do dzisiaj. Jest to wspaniała miejscowość i sądzę, że jeszcze są pewne zagadki związane z kontaktami Chopina z księciem Antonim i rodziną Radziwiłłów. Otóż nawiążę do słów pani na temat legend. Istnieje pewna legenda, jak to Chopin zapoznał się z księciem Antonim w Wilanowie, bo udało mu się odnaleźć medalion, który książę zgubił z portrecikiem córki. Przygotowuję tekst, w którym wykażę, że jest to piękna legenda tylko, ale nie oparta na prawdziwych faktach.
Poznał się gdzieś indziej.
Poznał się w Warszawie, ale sprawa medalionu księżniczki Elizy i inne okoliczności opisywane w tej legendzie niestety zostały wymyślone. No mogę zdradzić, że przez pewną niemiecką pisarkę.
Panie Henryku, ale to, że książka się ukazała, to na pewno nie zwalnia pana tempa, jeśli chodzi o pracę nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina.
Trochę osłabło to ta moja praca. W tej chwili już nie jestem tak płodny, że tak powiem, i nie tworzę tyle tekstów, co kiedyś. Ale jeszcze chcę o pewnych sprawach napisać i sądzę, że mi się to uda.
Czekamy na dalsze odkrycia udokumentowane pana Henryka Nowaczyka, a tymczasem zachęcam państwa, gdybyście przechodzili koło księgarni muzycznej lub innych księgarni, Chopin w podróży. To książka, z którą zapewniam, warto się zapoznać. A słuchaliśmy również jego utworów. Była to Etiuda F-Dur w wykonaniu Jana Lisieckiego oraz 24 Preludium op. 28 w interpretacji Rafała Blechacza.